O krzyżu i tańcu w otchłani. Po południu tego samego marcowego dnia przywożą z Kamieńca krzyż, prezent od biskupa i list z zaproszeniem. Jakub najpierw namawia się z rabim Mojszem, a potem, dość poruszony, każe się wszystkim zebrać w świetlicy po zmroku. Sam przychodzi ostatni, odświętnie ubrany w tureckie suknie i z wysoką czapką na głowie, przez co wydaje się jeszcze większy. Kobiety ustawiają się w szeregu, a on z krzyżem staje pośrodku. Świat jest zapieczętowany pieczęcią krzyża, mówi Jakub. Najpierw przykłada go do głowy i długo milczy, a potem rusza przez świetlicę w jedną i drugą stronę. Kobiety za nim. Mężczyźni zaś ustawiają się rzędem, każdy wspiera się na ramionach poprzedniego i podążają za Jakubem i kobietami śpiewając. Potem Jakub, jakby się zapamiętał, trzymając krzyż za wstęgę, rzuca go w każdą stronę po kolei, tak że oni muszą przed nim uskakiwać, ale łapią go instynktownie, bo nie wiadomo, czy ten krzyż jest groźny czy przyjazny, więc kiedy go łapią i przez chwilę trzymają, a potem oddają go Jakubowi, to przypomina to jakąś grę. W końcu rabi Mosze, który postępuje tuż za Jakubem, zagania ich do kupy i każe chwycić jeden drugiego, wesprzeć się na sobie. A wtedy Jakub zaczyna wielkim głosem powtarzać znaną modlitwę. Fors Adamus para verti seihut grandi asserverti. Wszyscy to za nim powtarzają. Nawet ci, co biorą te słowa za zaklęcie, które na pewno uchroni ich od złego. I tak tańczą, wczepieni w siebie coraz szybciej, aż ciąg powietrza gasi wszystkie lampki. Zostaje tylko jedna, umieszczona wysoko i teraz światło oświeca im tylko czubki głów, więc wygląda to tak, jakby tańczyli w jakiejś mrocznej otchłani.